Państwu. W dzisiejszym odcinku IBD Podcast porozmawiamy o kompleksowej opiece nad dzieckiem z nieswoistymi zapaleniami jelit oraz jego opiekunami. Jak wynika z danych statystycznych, co czwarte zachorowanie na wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę leśniowskiego Crohna przypada na dziecko? Jak diagnozuje się małych pacjentów? Co powinni wiedzieć rodzice chorego dziecka? Jakie są możliwości leczenia dzieci? Na to i wiele innych pytań odpowie nasz gość, a jest nim pan profesor Jarosław Kierkuś, gastroenterolog i pediatra z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja zaś nazywam się Jacek Chłop, jestem dziennikarzem, autorem książek i rzecznikiem towarzystwa J-Elita od 20 lat chorującym na chorobę leśniowskiego Crohna. Panie profesorze, statystyki wskazują, że co czwarte zachorowanie na nieswoiste zapalenia jelit przypada na dziecko. Czy z pana perspektywy małych pacjentów jest coraz więcej?
Tak, to jest celne spostrzeżenie i my też to obserwujemy, że tych pacjentów w wieku dziecięcym jest coraz więcej i to, co obserwujemy też, coraz młodsze dzieci chorują na nieswoiste choroby zapalne jelit. Od kilku lat ja obserwuję dramatyczny wzrost zachorowań na te choroby. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli kilku nowych przypadków nieswoistych chorób zapalnych jelit w naszej opiece, w naszej klinice.
Z czego to się bierze? Z lepszej diagnostyki czy z tego, że NZJ to choroba cywilizacyjna?
Myślę, że to wynika z tego, że jest to choroba cywilizacyjna i to, jak my przejmujemy styl życia zachodni, najprawdopodobniej to jest przyczyną wzrostu zachorowań na te choroby. Żywienie, które w tej chwili jest żywnością bardzo przetworzoną, z wieloma dodatkami, zmiana mikroflory jelitowej, to wszystko według mnie i badaczy, którzy zajmują się tymi chorobami, wpływa na wzrost zachorowań na te choroby.
Jaką z pańskiej perspektywy rolę odgrywa czynnik genetyczny?
Czynnik genetyczny nie jest obojętny. My wiemy, że jest skłonność do tych chorób, natomiast też wiemy, że genetyka nie zmienia się od wielu lat i 20 lat temu była tak, pacjenci mieli ten sam materiał genetyczny i tych zachorowań było znacznie mniej. Więc jednoznacznie to wskazuje na to, że oczywiście jest skłonność genetyczna do tych chorób, natomiast czynniki inne grają tu główną rolę.
Centrum Zdrowia Dziecka na pańskim oddziale leczą się dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit z całej Polski. Z jakimi objawami pojawiają się u państwa mali pacjenci?
No oczywiście to zależy, czy to są nowo rozpoznani pacjenci, ale może zacznijmy od nowo rozpoznanych pacjentów, którzy trafiają do naszej kliniki. Pierwsze objawy, jakie rodzice obserwują, rodzice czy lekarze pierwszej opieki obserwują u dzieci, to są przewlekające się biegunki, bóle brzucha, często krew w stolcu. To, co obserwujemy w chorobie Crohna, to jest zatrzymanie przyrostu masy ciała u dzieci, słabszy rozwój tych dzieci. Często też obserwujemy objawy pozajelitowe. Pierwszym na przykład objawem chorób nieswoistych chorób zapalnych jelit może być anemia bądź afty w jamie ustnej. Często trafiają do nas pacjenci z oddziałów reumatologii, gdzie trafiają tam z powodu bólów stawów, a później okazuje się, że jednak są to choroby przewodu pokarmowego. Często też ci pacjenci prezentują zmiany skórne w postaci takich łuszczycopodobnych zmian. I wszystkie te objawy powinny lekarzowi pierwszego kontaktu nasuwać konieczność diagnozy w kierunku nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Czy diagnozowanie dziecka jest trudniejsze niż osoby dorosłej?
Myślę, że jest trudniejsze z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że oczywiście nie zawsze udaje nam się zebrać dokładny wywiad od samego dziecka. Tu musimy bazować na rozmowie zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem. Często te informacje są przekłamane, bo to tak z obserwacji widzimy, że czasami dziecko mówi co innego, rodzic mówi co innego. Więc tu jest na pewno trudniejsze zebranie tego wywiadu. I druga rzecz jest taka, że jednak ta diagnostyka u dzieci jest trudniejsza z tego powodu, że te objawy czy zmiany w przewodzie pokarmowym nie są takie charakterystyczne jak u dorosłych. I często to postawienie tej diagnozy jest dosyć trudne, szczególnie na początku. Inną rzeczą jest taka, że diagnostyka endoskopowa wymaga znieczulenia ogólnego, co też ogranicza i utrudnia troszkę badania u tych dzieci. Rodzice często odkładają to w czasie, że jednak znieczulenie może być niebezpieczne, nie chcą tego badania wykonać i to może opóźniać diagnozę u dzieci.
Niekiedy diagnoza, chyba zwłaszcza u dzieci, zmienia się na przykład z początkowej wrzodziejące zapalenie jelita grubego na chorobę leśniowskiego Crohna. Z czego to wynika?
Tak, zmieniamy czasami tą diagnozę. Wynika z przebiegu choroby. Oczywiście w większości ośrodków na świecie zdarza się, że nie jesteśmy w stanie na początku postawić jednoznacznego rozpoznania. Te choroby są bardzo podobne, szczególnie u dzieci. Nie ma charakterystycznych zmian w bioptatach jelitowych. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czy to jest choroba Crohna, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Czasami po kilku latach te jednostki się bardziej troszkę deklarują w jakimś kierunku i wtedy zmieniamy to rozpoznanie.
W jakim wieku był Pana najmłodszy pacjent lub pacjentka?
W tej chwili opisywane są tak zwane wczesne początki IBD u dzieci poniżej drugiego roku życia. Tu też trzeba nadmienić, że w tej chwili my już wiemy, że z tej grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit my coraz częściej wyodrębniamy poszczególne jednostki chorobowe troszkę różniące się, bo znamy już, że mamy jednostki, które są genetyczno zależne i znajdujemy defekt genetyczny. Najmłodszy pacjent, który był leczony jako choroba Crohna, to był pacjent 6-miesięczny, który miał przetoki okołoodbytnicze i bardzo intensywne zmiany w przewodzie pokarmowym. Oczywiście w toku diagnozy myśmy zdiagnozowali u niego defekt genetyczny w postaci niedoboru dla receptora dla interleukiny 10, ale te choroby są wszystkie wrzucone wspólnie do nieswoistych chorób zapalnych jelit, czyli coraz częściej rozpoznajemy te choroby w pierwszym roku życia.
W jaki sposób leczy się tak malutkie dzieci?
No to jest trudny proces leczenia. Staramy się w tej chwili, coraz więcej wiemy o terapii żywieniowej u dzieci i u tych najmłodszych pacjentów staramy się stosować tą terapię żywieniową, leczenie żywieniowe i w wielu przypadkach jest to skuteczna terapia. Jeżeli chodzi o leki, o farmakologię, to mamy do dyspozycji bardzo podobne leki jak pacjenci dorośli. Przy czym oczywiście bardzo trudno jest czasami dawkować te leki u najmłodszych dzieci, bo taki pacjent nie będzie łykał tabletek, więc na pewno mamy tutaj utrudniony proces leczenia. Często ci pacjenci wymagają leczenia dożylnego, stosowania sterydów dożylnych i to powoduje konieczność przebywania w szpitalu. Więc ten proces terapeutyczny u dzieci jest dużo trudniejszy.
Panie profesorze, co powinni wiedzieć rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy usłyszeli diagnozę wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba leśniowskiego Crohna?
Na pewno to, co jest najważniejsze, to ci pacjenci muszą znaleźć się pod opieką lekarzy specjalistów gastroenterologii dziecięcej. W Polsce mamy wiele ośrodków, wszystkie ośrodki akademickie posiadają kliniki gastroenterologii dziecięcej i tam taki pacjent na pewno powinien znaleźć się pod opieką i stałą kontrolą. Nawet jeżeli pacjent w początkowym okresie czuje się dobrze, to zawsze istnieje ryzyko zaostrzenia choroby. I dla rodzica jest to komfortowa sytuacja, jeżeli oni znają swojego lekarza, wiedzą, gdzie mogą zadzwonić, jeżeli się coś dzieje. Dlatego w naszej klinice wprowadziliśmy specjalny telefon dla pacjentów, żeby pacjenci i rodzice czuli się bezpiecznie, że mogą zawsze zasięgnąć informacji. Tak jak mówię, wybranie odpowiedniego ośrodka, który będzie się zajmował tym pacjentem. To, co ja mówię też pacjentom, że żeby starać się w miarę normalnie funkcjonować, to nie ograniczać dzieci, żeby te dzieci mogły chodzić do szkoły, wyjeżdżać na kolonie, na obozy, uprawiać sport, bo to jest ważne też z punktu widzenia psychologicznego dla tych najmłodszych pacjentów. Myślę, że trzeba pozytywnie nastawiać i dzieci i rodziców, że z tą chorobą można żyć. Ja często daję przykłady olimpijczyków z tą chorobą, matek, które rodzą zdrowe dzieci, że naprawdę można funkcjonować i nie jest to powód, żeby załamać się i przeżywać depresję. Jest to choroba przewlekła na pewno na całe życie, ale można z nią żyć.
Na czym polega kompleksowa opieka nad dzieckiem z nieswoistymi zapaleniami jelit oraz jego opiekunami?
My od kilku lat staramy się wdrożyć taką kompleksową opiekę dla tych rodziców. Na czym to polega? Polega na tym, żeby na jednej wizycie rodzic z dzieckiem uzyskał jak najwięcej konsultacji potrzebnych. My w tej chwili mamy zespół, w którym jest oprócz lekarza, który rozmawia z pacjentem, analizuje przebieg choroby. Mamy zawsze dietetyka do dyspozycji. Mamy psychologa, który w razie potrzeby na danej wizycie może wesprzeć rodziców. Ta opieka kompleksowa polega na tym, że właśnie to, co wspomniałem już, że jeżeli coś się dzieje, ten pacjent może natychmiast uzyskać pomoc, zadzwonić, czuć się bezpiecznie i dla takiego pacjenta zawsze znajdzie się miejsce w szpitalu, jeżeli to jest potrzebne.
W naszych rozmowach skupiamy się głównie na pacjentach, ale chciałem pana profesora zapytać, jak z pańskiej perspektywy to wygląda, jakiej pomocy potrzebują rodzice?
No na pewno tutaj dużego wsparcia, to co wspomniałem. Najważniejsze to jest poczucie bezpieczeństwa, że taki rodzic w każdej chwili jest w stanie skontaktować się z danym ośrodkiem i uzyskać poradę, bo rodzice często mają problem, jak dawkować leki, potrzebują recepty, jeżeli jakiś lek się skończył, potrzebują porady dietetycznej, jak odżywiać to dziecko, więc tu są największe problemy. Często rodzice też potrzebują wsparcia psychologicznego, bo jednak jest to jakiś szok, wstrząs dla całej rodziny, informacja o chorobie, chorobie przewlekłej. Oczywiście wiadomo, że każdy w pierwszej chwili otwiera internet, szuka informacji o tych chorobach i niestety no, często trafia na takie informacje, które mogą powodować poważne problemy psychologiczne, bo różnie osoby opisują to. Lepiej jednak tutaj czerpać informacje od lekarzy, mieć wsparcie psychologiczne, więc to są chyba takie najważniejsze wskazówki dla rodziców.
Czy to prawda, że im wcześniej pacjent zachoruje, na przykład w wieku dziecięcym, tym trudniejszy jest przebieg choroby?
No to wiemy, tak. Wczesne zachorowania na nieswoiste choroby zapalne jelit wiążą się z większym ryzykiem i ciężkością przebiegu choroby. I wszystkie dzieci należą do grupy zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i agresywnej postaci. Więc dlatego tutaj musimy bardzo wcześnie wdrażać odpowiednią terapię, czy to żywieniową, czy farmakologiczną, żeby zapobiegać tutaj i nawrotom tą chorobę, ale i powikłaniom. Wiadomo, że czym choroba dłużej trwa, to ryzyko powikłań rośnie. Jeżeli dziecko zachoruje w wieku kilku lat i ma przed sobą perspektywę 50-60 lat życia, to ryzyko tych powikłań jest znacznie większe niż pacjent dorosły, który zachoruje w wieku 50 czy 60 lat. To oczywiście jest jasne i my sobie zdajemy z tego sprawę, że ci pacjenci muszą być pod baczną uwagą, muszą przejść potem pod opiekę lekarzy internistów.
Jakie są możliwości terapeutyczne dla małych pacjentów?
Na pewno tu mamy większy problem niż gastroenterolodzy dorośli, gdyż znacznie mniej mamy dostępnych, zarejestrowanych leków niż interniści i pacjenci dorośli. Jednak staramy się tu korzystać z różnych możliwości terapii ratunkowych dla dzieci. I w tej chwili w mojej klinice przynajmniej dostępność do leków niczym nie różni się od dostępności leków dla dorosłych, więc staramy się tych pacjentów leczyć najlepiej, jak jest to tylko możliwe. I muszę powiedzieć, że od kilku lat nie mamy żadnych ograniczeń możliwości terapii biologicznej czy stosowania leków immunosupresyjnych. Ta terapia jest w tej chwili dostępna dzięki programowi terapii ratunkowej, więc pacjenci pediatryczni mają dostęp do najnowocześniejszego leczenia.
W jakiej sytuacji można podać dziecku leki biologiczne? Wiadomo, że kwalifikacja do tego jest dosyć trudna.
Tak, są to programy terapeutyczne Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie pacjent powinien wykazać nieskuteczność na wszystkie standardowe dostępne terapie. I tak najczęściej się dzieje. My też nie sięgamy po te leki od razu, chociaż wiemy już w tej chwili, że są publikacje na świecie, że czym wcześniej zastosowany lek biologiczny, to te wyniki leczenia mogą być lepsze. Dlatego my też nie przeciągamy tych terapii, jeżeli widzimy, że nie ma pełnej skuteczności leczenia u pacjentów pediatrycznych i staramy się tą terapię biologiczną wdrażać jak najszybciej.
W przypadku dorosłych pacjentów czas trwania terapii jest ograniczony do roku lub dwóch lat w zależności od choroby i leku. Jak to wygląda u dzieci?
Jeżeli chodzi o program terapeutyczny NFZ-u, to jest tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o terapie ratunkowe, tam nie mamy ograniczenia czasowego. I mówiąc szczerze, w tej chwili często wolimy tą terapię ratunkową dla dzieci, bo nie musimy przerywać leczenia. To, co nam się udało też wywalczyć w ramach grupy pediatrycznej, to jest to, że w przypadku choroby Crohna możemy tą terapię powtarzać, nie oczekując odpowiedniej ilości. Możemy natychmiast wdrożyć ponownie program terapeutyczny. Więc u dzieci nie robimy zazwyczaj przerw, jeżeli jest taka konieczność medyczna.
Czyli nie trzeba czekać, aż stan zdrowia dziecka znacząco się pogorszy, żeby podać...
Dokładnie. Myśmy wywalczyli, że minimalne pogorszenie już pozwala na ponowne wdrożenie terapii biologicznej.
Wiemy, że w Centrum Zdrowia Dziecka na pańskim oddziale jest nowa sala do podawania leków biologicznych i pacjenci w znacznie lepszych warunkach mogą je przyjmować niż do tej pory.
Tak, to jest prawda. Na pewno cała ta pandemia COVID spowodowała tego, że chcieliśmy poprawić warunki dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Dzięki wsparciu Towarzystwa Jod Jelita mogliśmy taką salę przygotować dla pacjentów. W tej chwili mamy 4 stanowiska do podawania leków biologicznych, więc ten komfort leczenia tych pacjentów jest znacznie większy. Oni nie muszą leżeć w salach, nie muszą czekać, więc na pewno to jest znacznie lepszy komfort w tej chwili dla pacjentów, jak i dla rodziców.
Panie profesorze, nad tym zapewne zastanawiają się rodzice chorych dzieci. Co mogą zrobić, żeby ze swojej strony wspomóc proces leczenia?
No, myślę, że tutaj przestrzeganie zaleceń lekarskich jest bardzo ważne, a szczególnie tych zaleceń żywieniowych. To nie jest proste dostosowanie się do wymogów terapii żywieniowej, którą my opracowujemy. Całe szczęście w naszej klinice mamy dostępność dietetyków, którzy mogą wspierać pacjentów. W tej chwili w naszej klinice pracuje na pełny etat 4 dietetyków. My sobie zdajemy sprawę, jak ważne w tej chwili jest terapia żywieniowa dla dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. I ci pacjenci mają stały dostęp do konsultacji dietetycznych, do ułatwienia, wskazówek, jak stosować leczenie żywieniowe u naszych pacjentów.
Jedną z zalet terapii żywieniowej jest to, że nie wywołuje ona skutków ubocznych.
To jest najważniejsze, ale też należy powiedzieć, że skuteczność tej terapii jest bardzo wysoka, porównywania z terapią biologiczną, więc tu zawsze zaczynamy od terapii żywieniowej. Nawet w tych przypadkach, kiedy musimy zastosować terapię biologiczną, w tej chwili staramy się też wdrożyć terapię żywieniową, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że leczenie biologiczne nie jest na całe życie. Traci się odpowiedź na to leczenie. Kumulacja działań niepożądanych może tutaj być poważnym ograniczeniem. Dlatego staramy się, mimo wdrażania nawet terapii biologicznej, staramy się tego pacjenta edukować na temat prawidłowego żywienia, żeby w momencie zaprzestania terapii biologicznej on mógł utrzymać tą remisję jak najdłużej na odpowiednim leczeniu żywieniowym.
Przestrzeganie zaleceń lekarza jest bardzo ważne. Czy z pana perspektywy dzieci są bardziej zdyscyplinowanymi pacjentami niż dorośli?
Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to tak, bo rodzic to pilnuje. Natomiast problem zaczyna się w wieku dojrzewania i młodych pacjentów w wieku 15-18 lat. Często dochodzi do buntu takiego. Te dzieci jednak przeżywają to, że mają ograniczenia, muszą brać leki, nie mogą wychodzić z kolegami, zjadać wszystkiego i tu się zaczyna problem. No niestety, jeżeli zdarza nam się, że rodzic nie przypilnuje, to pacjenci nie biorą leków i my to widzimy, bo my badamy poziomy leków we krwi. I mimo, że pacjent czasami zapiera się, że bierze te leki, my wiemy, że nie bierze ich, bo po prostu nie ma ich we krwi.
Jak w takiej sytuacji zadziałać na tego młodego pacjenta? Czy rozmowa z psychologiem jest
pomocna? Tak, rozmowa z psychologiem, z lekarzem, edukacja. My przestrzegamy tych pacjentów, że no jest ogromne ryzyko dojścia do powikłań i wtedy niestety będą wymagali pobytu w szpitalu długiego czasami. Więc myślę, że tu edukacja tych pacjentów jest najważniejsza.
Jak dzieci znoszą bolesne zabiegi?
No oczywiście każdy źle znosi bolesne zabiegi. My staramy się unikać takich zabiegów. Większość zabiegów robimy w znieczuleniu ogólnym, jeżeli spodziewamy się, że będą to bolesne zabiegi. Mamy taki komfort, że mamy dostępnych anestezjologów. W naszym szpitalu mamy zespół leczenia bólu. Więc jeżeli tylko mamy taki problem, ci pacjenci natychmiast uzyskują poradę i opiekę takiego zespołu leczenia bólu, żeby nie cierpiały i nie było tego bólu. W dzisiejszych czasach staramy się, żeby unikać takich rzeczy. Naprawdę medycyna pozwala uniknąć bólu u dzieci. To jest bardzo ważne.
Czyli gastroskopia, kolonoskopia jest robiona w całkowitym znieczuleniu.
Dokładnie. Zawsze kolonoskopię i gastroskopię u dzieci wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. No, szczególnie w nieswoistych chorobach zapalnych, kiedy mamy stan zapalny, no to te zabiegi naprawdę są bolesne i nie wykonujemy ich bez znieczulenia ogólnego.
Rodzice chcą towarzyszyć dzieciom podczas ich pobytu w szpitalu. Jak to wygląda w Centrum Zdrowia Dziecka?
Oczywiście my się staramy, żeby rodzic mógł być zawsze przy dziecku. To jest taki pewien kompromis, bo wiadomo, że szpital nie jest z gumy. My nie jesteśmy w stanie zapewnić pojedynczej sali dla pacjenta i dla rodzica. Natomiast oczywiście nie ograniczamy pobytu rodziców w szpitalu. Pandemia COVID troszkę spowodowała, że ograniczyliśmy pobyt jednego rodzica tylko w szpitalu, ale to większość rzeczywiście jednostek szpitalnych wprowadziła takie ograniczenia. W tej chwili troszkę poluzowujemy to, że drugi rodzic może już odwiedzać pacjenta i troszkę to się poprawia. W przypadkach takich, jeżeli pacjent wymaga opieki, to rodzic zostaje na całą noc u nas w szpitalu. Natomiast rozmawiamy z rodzicami, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Pacjent jest już w wieku takim, że może sam zostać na noc, to staramy się rodziców przekonać, żeby nie zostawali, bo nasze sale są nie za duże. My musimy mieć kilku pacjentów na sali, no bo muszą Państwo sobie zdawać sprawę, jeżeli byśmy to ograniczyli, to pacjenci będą długo czekać na miejsce. No a my chcemy pomóc wszystkim pacjentom jak najlepiej i jak najszybciej.
Nieswoistym chorobom zapalnym jelit towarzyszą również objawy pozajelitowe, o których pan profesor wspomniał. Na co szczególnie powinni zwrócić uwagę rodzice u swoich dzieci?
No takie najczęstsze, które my obserwujemy powikłania pozajelitowe, to są problemy stawowe u dzieci. Problemy skórne. To się nam zdarza często, takie właśnie zmiany łuszczycopodobne u dzieci, szczególnie przy stosowaniu też leków biologicznych, które mogą indukować powstawanie takich zmian. Na pewno anemia, która może występować, no ale to jest rola też lekarza, że my kontrolujemy tych pacjentów. Pacjenci u nas mają kontrolne wizyty co kilka miesięcy, to 4-5 miesięcy. Oni zawsze mają wykonywane podstawowe badania laboratoryjne, kalprotektynę w kale, więc my tych pacjentów naprawdę staramy się monitorować. Jeżeli coś nas niepokoi, to interweniujemy.
Domyślam się, że jednym z trudnych tematów dla chorych dzieci i ich rodziców są słodycze, fast foody i napoje gazowane. Na co rodzice mogą pozwolić swoim dzieciom, a na co nie powinni?
No właśnie to wspominałem tu w tej chwili, że ta edukacja żywieniowa jest bardzo ważna i każdy pacjent u nas, każdy rodzic może uzyskać poradę dietetyka. My wiemy już, że te pokarmy z grupy fast foodów nie są korzystne dla dzieci, więc staramy się przekonywać ich, żeby unikali tego typu pokarmu. Ale oczywiście raz na jakiś czas dozwolone są te produkty, bo jednak no nie chcemy też całkowicie ograniczać dostępu do tego typu żywienia dzieciom, ale na pewno należy to bardzo ograniczać i być w kontakcie z dietetykiem.
Czy u dzieci często istnieje konieczność przeprowadzania operacji chirurgicznej w związku z chorobą?
Myślę, że nie jest to tak częste. W tej chwili dostępność coraz nowszych leków, w tym leków biologicznych, znacznie ograniczyło konieczność wykonywania okaleczających zabiegów. To są pojedyncze przypadki w tej chwili, gdzie naprawdę musimy wykonać zabieg, czy to kolektomii we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, czy wyłonienia stomii w przypadku choroby Crohna. Nie jest to częste, to są pojedyncze, najcięższe przypadki, które nie odpowiadają na leczenie farmakologiczne.
Czy jakieś zabawy są niewskazane u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit? Czy mogą na przykład ćwiczyć na zajęciach z WF-u, bawić się na słońcu?
No raczej tutaj nie, my nie ograniczamy aktywności fizycznej dzieci. Tu nie ma ryzyka uszkodzenia jakichś narządów, więc tutaj staramy się, jeżeli dziecko jest sprawne i chce ćwiczyć, jak najbardziej. Czasami niektóre leki mogą powodować osłabienie dziecka, tak jak wysokie dawki sterydów. Wtedy my czasowo piszemy na przykład prośbę o ograniczenie wysiłku fizycznego, dużego wysiłku fizycznego. Ale ogólnie tutaj zachęcam nawet pacjentów i rodziców do jednak czynnego sportu, do czynnego ćwiczenia. To na pewno poprawia stan kośćca, mięśni, więc tutaj na pewno nie ma takich ograniczeń. Jeśli chodzi o słońce, to niektóre leki niestety ograniczają możliwość przebywania na słońcu, szczególnie leki immunosupresyjne, więc tutaj zalecamy unikanie słońca. Oczywiście to nie jest tak, że pacjent nie może wyjść na zewnątrz, natomiast nie powinien się kłaść i leżeć pod słońcem godzinami, bo to nie jest wskazane.
Jedną z najtrudniejszych chwil dla młodego pacjenta i jego rodziców jest przejście z leczenia pediatrycznego na dorosłe. Wiąże się to także z koniecznością zmiany myślenia pacjenta i jego opiekunów. W jaki sposób można tę drogę ułatwić i jak to wygląda w Państwa ośrodku?
Tak, to jest trudny okres dla pacjentów, zderzenie z medycyną dorosłych. To zupełnie inaczej wygląda. Bo tutaj pacjent jednak przychodzi z rodzicem, rodzic jest odpowiedzialny za leczenie tego pacjenta, on pilnuje terminu wizyt. Z wiekiem 18 lat to się zmienia i pacjent musi troszkę odpowiedzialność brać za siebie. My się staramy współpracować z ośrodkami dla dorosłych, gdzie przekazujemy tych pacjentów, umawiamy im pierwszą wizytę, to jest bardzo ważne, bo jak Państwo sobie zdają sprawę, terminy wizyt w medycynie dorosłej specjalistycznej szczególnie są bardzo odległe, więc tą pierwszą wizytę my staramy się zawsze dla tych pacjentów ustalić, umówić z lekarzem gastrologiem dorosłych. Często też sami staramy się przez jakiś czas jeszcze prowadzić tych pacjentów, żeby oni mieli ten okres takiej adaptacji do przejścia do życia dorosłego.
Czyli z chwilą uzyskania pełnoletności jeszcze taki pacjent może przez jakiś czas leczyć się u Państwa?
Tak, szczególnie pacjenci, którzy są na leczeniu biologicznym, my staramy się to leczenie dokończyć. W tej chwili nie mamy takich dużych ograniczeń, my wysyłamy prośby do funduszu o możliwość dokończenia tych terapii biologicznych i zazwyczaj mamy zgodę i to jest na pewno łatwiejszy proces dla tych pacjentów, żeby przynajmniej tą terapię rozpoczętą zakończyć u nas. Często też zabiegi operacyjne, które rozpoczęte były w naszym szpitalu, są dokończane mimo tego, że pacjent ukończy 18 rok życia.
Panie profesorze, coraz więcej mówi się o konieczności szczepień dzieci i młodzieży. Jakie jest stanowisko pana profesora? Szczepić dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, czy nie szczepić?
Tak, jak najbardziej szczepić dzieci. To są stanowiska wszystkich międzynarodowych towarzystw. Powinniśmy szczepić i czasami zalecamy dodatkowe szczepienia u tych dzieci, takie jak szczepienie na przykład na ospę, bo wiemy, że niektóre leki mogą powodować łatwiejsze zachorowanie na te choroby i cięższy przebieg. Więc w momencie rozpoznania, jeżeli mamy czas jeszcze, to staramy się uzupełnić wszystkie szczepienia u dzieci. Tak samo dużo pytań jest w tej chwili o szczepionkę na COVID. I tutaj też są jednoznaczne wskazania, żeby szczepić pacjentów pediatrycznych, jeżeli szczepionka jest zarejestrowana. W tej chwili jest zarejestrowana od 12 roku życia. Za chwilę pewnie będzie od 2 roku życia, bo w tej chwili kończą się badania kliniczne u tych najmłodszych pacjentów. I tutaj jak najbardziej zachęcamy do szczepienia.
Dziękuję bardzo panie profesorze za dzisiejszą rozmowę, a wszystkim maluchom i nastolatkom z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit życzymy remisji choroby, zaś rodzicom i ich opiekunom radości ze stanu zdrowia i ich pociech.
Bardzo dziękuję.
Kłaniam się.